Dzień dobry, dzień wolny.
Od rana rozmawiamy sobie o przyrodzie i nie tylko, o różnych wykopaliskach i o Muzeum Przyrodniczym w Poznaniu. Fotograf i antropolog kultury Michał Sita i Monika Piotrowska, historyczka sztuki. Jesteśmy razem w studio. Rozmawiamy właśnie, Moniko, ty się zajęłaś. Ty mi powiedziałaś, że to było dla ciebie fascynujące wgłębianie się w te poszczególne etapy rozwoju Muzeum Przyrodniczego. Takie muzeum istniało przed wojną w Poznaniu i było oddziałem Muzeum Wielkopolskiego. Jak do tego doszło, że ono powstało? Zatrzymaliśmy się na PTPN-ie mniej więcej w pierwszej części rozmowy.
Tak, zatrzymaliśmy się na PTPN-ie.
Różne były zwroty akcji, jak w filmie kryminalnym trochę.
Niesamowite wręcz. Akcja nabiera tempa, kiedy pojawia się postać Romana Maja, założyciela zakładów fosforowych w Luboniu, chemika, który przez krótki czas zajmuje się zbiorami przyrodniczymi PTPN-u i zaczyna robić prelekcje, już zaczyna wszystko być na dobrej drodze. Wydaje się, że opracuje zbiory, no ale umiera nagle. Przejmuje pałeczkę Franciszek Chłapowski, lekarz. To jest dosyć znamienne, że potem zajmowali się często lekarze tymi zbiorami. I to byli lekarze, którzy studiowali w Berlinie. Mieli przykład berlińskiego muzeum.
Oni sami zbierali, czy pozyskiwali?
Sami również zbierali. Pozyskiwali. Franciszek Chłapowski był tytanem pracy. Po prostu taki typowy człowiek, który pracował u podstaw, ale nie tylko o to w tym chodziło. Chodziło o tworzenie kasty inteligenckiej, przeciwstawiającej się niemieckiemu zaborcy. Franciszek Chłapowski doskonale to rozumiał. Zbierał swoje zbiory, które oczywiście potem stały się publicznymi. W ten sposób, że jeździł na przykład do Bad Kissingen, tam był lekarzem i zarabiał, właściwie jeździł na saksy, można powiedzieć, co roku tam zarabiał podstawowe
leczył
pieniądze.
Klientki.
Tak, był zresztą bardzo dobrym lekarzem i bardzo sobie ceniły te klientki właśnie Chłapowskiego, ale przy okazji wybierał się na wykopaliska koło Bad Kissingen i stamtąd przywoził różne okazy. Te okazy, które nie były z Wielkopolski, potem służyły na wymiany. Był czas, kiedy Franciszek Chłapowski, poza tym, że zbierał oczywiście od okolicznej arystokracji mnóstwo zbiorów...
Która też zbierała,
to była taka zabawa dla wielu. Często nie wiedzieli, jak to dobrze zbierać, jak to dobrze przechować, no ale zbierali. Pozyskał bardzo dużo zbiorów w czasie swojego przewodnictwa, tego Wydziału Przyrodniczego i muzeum, które próbował stworzyć do tego momentu, żeby w ogóle ono istniało jako obiekt, który może odwiedzać publiczność.
Żeby jest fizyczny, że tak powiem.
Tak, a to długo trwało, zanim to było fizyczne. Na początku dostał jakieś marne górne piętra przy ulicy obecnej Mielżyńskich, wówczas Młyńskiej, w tym gmachu nowym
PTPN-u,
a potem dostał piwnice. Dla odmiany w tych piwnicach 30 lat w sumie, może nie w samych piwnicach, ale generalnie 30 lat biedził się o to, żeby dostać jeszcze lepszy lokal, bo w tych piwnicach wszystko gniło. Co chwilę musiał coś przenosić.
To była fascynująca historia, jak w ogóle pozyskiwano te eksponaty, a później próbowano to konserwować.
Tak.
To może być trochę przerażające z naszej perspektywy.
Przerażające, ale jednocześnie niezwykły szacunek mam do tych ludzi, że oni robili wszystko. Oni to zbierali, ubijali, wyciągali ze skał, bo akurat Chłapowski lubił paleontologię i raczej nie wyprawiał żadnych zwierzaków, tylko skały sobie gromadził na własną rękę.
No to już były teki, zielniki tak zwane, prawda, i tak dalej w tych zbiorach.
Też, tak, ale zielniki też nie on gromadził, to pozyskiwał od innych osób.
Tu pojawił się też Jackowski w tle.
Geolog. Słynny poznański geolog. Właściwie niewielu ludzi kojarzy Jackowskiego z ulicy. Z tym Jackowskim to był Józef Jackowski, geolog, który działał w Boliwii w XIX wieku. Od 1890 roku w górach Boliwii pracował dla tamtejszego rządu, ale przy okazji wydobywał mnóstwo skał, które przesyłał Chłapowskiemu. Oni się umówili przed jego wyjazdem. Dzięki temu Chłapowski miał materiał na wymiany potem, ponieważ najbardziej zależało mu na gromadzeniu wielkopolskiej historii przyrodniczej i dzięki tym pozyskanym skądinąd egzotycznym zbiorom dokonywał takich forteli, jak na przełomie XIX i XX wieku, kiedy podszył się jako tak zwany pracownik Muzeum Poznańskiego, tylko i wyłącznie to napisał, pod po prostu pracowników Muzeum Niemieckiego, powstającego poważnego Muzeum Prowincjonalnego. I napisał do dyrektora Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, żeby pozyskać jakiś tam konkretny zbiór.
I pozyskał?
Karl Möbius się nie zorientował. Zorientował się dopiero po półtora roku od wysłania zbiorów do niego. Także pozyskał, udało mu się, no ale drugi raz już mu się nie udało.
I te zbiory w PTPN-ie sobie tak tkwiły do końca pierwszej wojny.
A czy one były już eksponowane?
I zwiedzano je, tak?
Od końca XIX
ale
wieku.
Ale to były takie sale wystawiennicze, nie w tym dzisiejszym pojęciu. To
ale
raczej
skąd? No, były cały czas w tych piwnicach, w suterenach, które były podmokłe. Tam prosiło się o klucz, żeby wejść do środka. Można było być oprowadzonym przez samego Franciszka Chłopowskiego albo skorzystać z jego przewodnika. Napisał bardzo fajny przewodnik po swoich zbiorach, taki od serca. Ukazywał się dwukrotnie, czyli jednak zwiedzający byli. To pewnie były jakieś ilości, powiedzmy 1000 osób rocznie. To są jakieś śmieszne w tej chwili ilości. Ale nie było wcale lepiej w Muzeum Prowincjonalnym, które potem powstało do momentu, kiedy było to Muzeum Prowincjonalne w Nowym Gmachu, obecnie Gmachu Muzeum Narodowego. To tam też były 4000 osób rocznie. Miasto było oczywiście dużo mniejsze, także nie ma o czym mówić, czego porównywać. Ale
w końcu jakby marzenie Chłopowskiego zostało zrealizowane, ale dopiero po pierwszej wojnie światowej, że powstało właśnie w Poznaniu Muzeum Przyrodnicze.
Właśnie, Chłopowski
niewiele osób pewnie
właściwie
wie, gdzie ono istniało.
Tak, Chłopowski zdążył umrzeć i dopiero pałeczkę przejął tak skutecznie, że jakiś porządny gmach znalazł się dla muzeum. Jego następca, profesor Lubicz Niezabitowski, który urodził się na terenie Wielkopolski, większość czasu spędził w Krakowie młodości, kształcił się tam i jak przyjechał do Poznania, to z taką energią krakowską zabrał się do tworzenia tego muzeum. Zrobił to bardzo skutecznie, ale też trafił na fantastycznego współpracownika w osobie prezydenta Ratajskiego.
Tam jeszcze w tle, to mówiliśmy o tym, była powszechna wystawa krajowa, prawda, bo chodziło
tak,
o to,
no to
żeby...
to był oczywiście motor działań.
Też można było i pozyskać pieniądze, środki, a także zwiedzający się pojawili w dosyć dużej ilości.
No oczywiście, ale muzeum powstało wcześniej, bo powstało w 24 roku, otwarte rok później.
Przypomnij, gdzie ono się znajdowało, pompą, bo właśnie niewiele osób wie, gdzie to
pięknym
było.
W pięknym budynku, który do dzisiaj stoi, ale jest niestety przebudowany. Mhm. Tak, możemy go oglądać. To jest wszystko w Starym Zoo. W Starym Zoo, jak się idzie prosto od wejścia, to...
Front jest od ulicy Bukowskiej. Znaczy nie front, tylko ten tył, przepraszam, tył z tymi oknami wielkimi, takimi
fasada
od ulicy Bukowskiej.
Tylnia jest od strony Bukowskiej, tam można wejść oczywiście z tamtej strony, ale raczej do Instytutu PAN-u, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego, które to miejsce było tym miejscem, w którym w ogóle cały projekt się zrodził. Właśnie dlatego, że Michał przypadkiem właściwie zaczął tam pracować z zupełnie innego powodu.
Ale przeszliśmy bardzo szybko do sytuacji powojennej, bo powiedziałaś o profesorze Niezabitowskim, który
profesor Niezabitowski, również lekarz, wykładowca Uniwersytetu Poznańskiego.
On jest jakby twórcą tego muzeum przedwojennego, tak?
Tak. Jest twórcą, ale nie zrobiłby tego muzeum bez współpracownika najbliższego Wiesława Rakowskiego, który został dyrektorem po wojnie w tym miejscu.
I tu się właśnie pojawia postać w zasadzie kluczowa dla nas wszystkich, czy dla was przede wszystkim, ponieważ Wiesław Rakowski, który był asystentem profesora Niezabitowskiego, no asystentem, ale bardzo aktywnym, który przejął pałeczkę po profesorze po wojnie, pozostawił nam coś, z czym musimy się teraz w jakiś sposób zmierzyć, prawda? Czyli ten ogromny zbiór fotografii, eksponatów rozmaitych.
To jest fajna historia, że akurat jego zbiór został tych fotografii. Oczywiście fotografii kiedyś w muzeum było więcej, to był normalny materiał dokumentacyjny, ale akurat Wiesław Rakowski był ostatnim z tych wielkich dyrektorów wielkiej placówki, jakim Muzeum Przyrodnicze było w starych czasach, zwłaszcza w międzywojniu. To było ogromne muzeum, które w końcu przed wybuchem II wojny światowej posiadało prawie 400 tysięcy eksponatów, czy też przedmiotów muzealnych, bo to trochę jest inaczej, nie to samo. Tenże Wiesław Rakowski, który tam wtedy działał jako kustosz, wcześniej asystent naukowy tylko Niezabitowskiego, wykonał ogromną pracę przy gromadzeniu i opracowywaniu tego wszystkiego, co zostało i po Niemcach, i po Polakach po XIX wieku. Okazało się, gdy Michał razem z Marią Szyszkiewicz-Golis
zajrzeli do tego zbioru.
Tak, panie, zajrzeli do tego zbioru. Okazało się, że znaleźli również synów Wiesława Rakowskiego, którzy do dzisiaj żyją, są w dobrym zdrowiu. Bardzo sympatyczni panowie,
Którzy opowiadali historię z przedwojennego zoo, tak?
Obaj nie zostali naukowcami, co jest istotne, ponieważ ojciec zawsze im powtarzał: pamiętajcie tylko, nie bądźcie naukowcami.
Może przeraziły ich te zbiory. Panie Michale, co tam państwo znaleźli?
I to jest właśnie rzecz fascynująca, że cała historia postaci, które mają kluczowe znaczenie dla tutaj poznańskiej, wielkopolskiej historii, łącznie z rektorem Uniwersytetu Poznańskiego Lubiczem Niezabitowskim, nagle zyskała całkiem unikatową oprawę wizualną, bo tym są zdjęcia Rakowskiego. To znaczy, wszystko, o czym przed chwilą mówiła Monika, nagle okazuje się, że możemy odczytać...
Namacalne jest, prawda?
Tak, mm-hmm. że nie są to rzeczy abstrakcyjne wyłącznie w tekście funkcjonujące, ale są opowiedziane fotografiami, to bardzo mocnymi fotografiami.
Ale to nie było tylko, jak to pisał Umberto Eco, tak, szaleństwo katalogowania.
W dużej mierze było to szaleństwo
jednak
katalogowania, dlatego że Muzeum Przyrodnicze Przedwojenne działało na dwóch frontach. Ono eksponowało wiedzę przyrodniczą, ale też było jednostką badawczą, czyli inicjatywy badaczy niekoniecznie były ograniczone tylko tym, żeby komunikować pewne treści. Oni podejmowali ryzyko, także na fotografiach, które są dokumentacją bieżących badań naukowych, są czasami ślepe uliczki, czasami są tam jakieś inicjatywy, które nie były później kontynuowane, i czy pomysły, które zdezaktualizowały się zaraz po próbie ich realizacji. Także Rakowski, dokumentując bieżącą pracę Muzeum Przyrodniczego, on nie tworzył spójnej kolekcji, on po prostu robił na bieżąco to, co
katalog,
do zrobienia.
Robił katalog po prostu.
Dokładnie.
Tak, ale wykopywano coś na żwirowisku.
Więc natychmiast robiono fotografię na przykład.
To jechano tam, on to oczyszczał z pracownikami, wydobywał, co nie było takie proste. Fakt, najważniejszy był fakt, że w ogóle dostali sygnał, że coś jest i
można to przejąć,
wykopać. Mm-hmm. I w ten sposób na przykład wykopano Tura w Wielkopolsce, prawie całkowity
szkielet. Który zaginął niestety w czasie wojny.
No niestety zaginął, ale jest na tyle dużo tych resztek, która z innych wykopalisk.
Czy możemy go odtworzyć?
Tak. Są szanse na sklonowanie Tura. Współcześni naukowcy
pracują nad tym.
I cała ta kolekcja Wiesława Rakowskiego nie do końca jest takim zupełnie absurdalnym zbiorem wyjętych z kontekstu rzeczy, dlatego że i to było nasze zadanie troszeczkę.
No właśnie, jaki wyście przyjęli klucz? Co postanowiliście z tym zbiorem zrobić?
Właśnie. Postaraliśmy się zaangażować naukowców, którzy dzisiaj zajmują się tematami podobnymi do tematów, którymi zajmował się wcześniej Rakowski i Niezabitowski, by to oni, bo to oni mają najpoważniejszą legitymację do tego, żeby interpretować tego rodzaju fotografie, zastanowili się, w jakiego rodzaju dyskursy to się wpisywało. Co oni starali się wyjaśnić tymi zdjęciami, bo na podstawie samych zdjęć z lapidarnymi opisami nie mamy o tym pojęcia. Mm-hmm. Żeby oni zastanowili się, jakiego rodzaju poznanie przyrody stało za tego rodzaju dokumentacją fotograficzną. I okazuje się, że na przykład doktor Marta Osypińska, która zajmuje się archeozoologią, doszła do prostego wniosku. To znaczy, w latach 20. podstawowym kluczem dla działań archeozoologicznych, dyscypliny, która wtedy się rodziła, były próby interpretacji procesu udomowienia zwierząt. To znaczy, po to Rakowski fotografował czaszki turów, kości turów i bydła średniowiecznego, wykopanych w stanowiskach archeologicznych, bo on i jego szef próbowali dojść do wniosków na temat procesu.
Jak się udomawia zwierzęta, tak?
Dziki tur stał się krową domową, tak?
Efektem, musimy niestety już kończyć, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej dosyć ważnej rzeczy, że jakby też efektem państwa poszukiwań i znalezienia tego zbioru będzie jego premierowy pokaz po prostu.
Tak,
w ramach Biennale Fotografii.
8 Biennale Fotografii w Centrum Kultury Zamek w przyszły piątek o godzinie 20 odbędzie się premiera fotografii Rakowskiego oraz albumu wydawanego przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego.
Tam się znalazło więcej fotografii niż na wystawie.
Te interpretacje naukowców, profesora Hieronima Frąckowiaka, który zajmuje się budowaniem kolekcji na Uniwersytecie Przyrodniczym, tekst Moniki Piotrowskiej, która zakorzenia całą historię.
Opowiada historię przede wszystkim Muzeum Przyrodniczego.
Biologów związanych z Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego. To są historie niezależne, które kontekstualizują fotografię, czyli postaraliśmy się wrzucić je z powrotem do świata nauki, mimo że one nie do końca już tam pasują, i sprawdzić, w którą stronę ta historia pobiegnie. To znaczy,
A nie jest to, jak to mówi młodzież, historia od czapy. Tylko ma swoją... Ta historia ma swoją historię.
No właśnie nie nam na to odpowiadać. To znaczy najbardziej do tego nadają się biolodzy, którzy sami patrzą sobie na ręce, czy patrzą na ręce swoim poprzednikom sprzed 90 lat. To oni mogą sprawdzić, czy tego rodzaju katalogowanie, zbieranie i wystawianie materiałów przyrodniczych ma jeszcze dzisiaj sens, to oni się nad tym zastanawiają i to jest, wydaje mi się, najciekawsze w całej tej historii, że zaczynając od historii biologicznej, do niej wracamy.
A poza wszystkim są to bardzo ładne fotografie.
Chciałam zaznaczyć, że bardzo będzie fajnie zobaczyć takie fotografie, które są analogowe, a nie cyfrowe. My nie widzimy cyfrowo, tylko analogowo. I one mają tyle klimatów, że obojętnie co kto tam wyczyta, na pewno będą dla niego ciekawe, poza tym będą takim impulsem na pewno, żeby zapoznać się z całą tą 150-letnią już historią Muzeum Przyrodniczego. I właśnie z tej okazji projekt cały został też zrealizowany przez pan.
A o projekcie mówili Monika Piotrowska, historyczka sztuki i pan fotograf i antropolog kultury Michał Sita. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy.